Dzień dobry
Dzień
Państwu.
Dobry. Panie profesorze, zacznijmy od informacji, że zamknięta jest izba przyjęć oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Jak długo to potrwa i jak to zorganizuje pracę szpitala?
Musimy się przyzwyczaić do takich sytuacji. Akurat o tym, do tej sytuacji głośno, bo przez tą izbę przyjęć przechodzi zasadniczy strumień pacjentów z podejrzeniami COVID-19. Ale to jest, no, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że no, nasza wiedza o patogenezie tej choroby jest dosyć ograniczona. My ją znamy od trochę więcej niż 3 miesięcy. Trudno, żebyśmy poznali. W związku z tym i badania laboratoryjne, techniki nie są doskonałe i sposób pobierania, wykrywania materiału zakaźnego też wymaga jeszcze miesięcy, o ile nie lat, żeby dopracować do takich poziomów, jak to mamy w przypadku innych chorób. Więc wynik dodatni, który potem okazuje się ujemnym, badanie tej samej osoby, nie powinno nas zaskakiwać. Także w tej chwili postępować będziemy zgodnie z ustaleniami powiatowego sanepidu. I zapewne wkrótce otworzymy izbę przyjęć znowu. Tymczasem zajmujemy się tymi chorobami, pacjentami, którzy znajdują się w oddziale. I będziemy zwalniać miejsca dla nowych.
No właśnie, porozmawiajmy teraz przez chwilę o terapiach. Jakie terapie, jakiego rodzaju leki stosuje się przy leczeniu? No bo nie został wynaleziony lek, który by zwalczał koronawirusa.
Tak, i nie miejmy złudzeń, że taki lek zostanie szybko wynaleziony. Te leki wszystkie, które my stosujemy, które stosuje się na świecie, to są leki znane z innych wskazań, stosowane w innych schorzeniach. I one w tej chwili są tak jakby dostosowywane na zasadzie trochę strzelania, a nóż się trafi. Zaletą takiego postępowania jest to, że znamy profil bezpieczeństwa tych leków. Wiemy, jakie mają działania niepożądane, z jakimi innymi lekami mogą wchodzić w interakcje niekorzystne albo korzystne. I w tym momencie pozostaje tylko do oceny ich skuteczność. Jeżeli chodzi o stosowanie, zalecenia stosowanych leków, to Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Zakaźnych na początku tego miesiąca opublikowało jedne z pierwszych w Europie rekomendacji postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2. I postępujemy w polskich ośrodkach zakaźnych zgodnie z tymi wytycznymi. Mianowicie pacjenci, którzy są objawowi, trafiają do nas, otrzymują leczenie złożone z lopinawiru, rytonawiru w skojarzeniu z chlorochiną. Natomiast pacjenci, którzy widzimy, że nam się pogarszają w oparciu o różne parametry, otrzymują tocilizumab. Jeżeli chodzi o ten ostatni lek, no to w najbliższym czasie będziemy zbierać, to znaczy już zbieramy polskie dane w celu opublikowania, bo wyniki są więcej niż zachęcające. Także ten lek pozwala uchronić, tak jak wierzymy, wielu pacjentów przed włączeniem, przed intubacją i włączeniem pod respirator.
Bo respirator i różnorodne tego typu urządzenia to jest ostateczność, ale pojawiła się taka informacja, że na przykład do Wrocławia trafił Remdesivir, czyli lek przeciwko eboli. Czy on również będzie testowany tutaj w Białymstoku przy wsparciu leczenia?
Więc powiedzmy tak, zrobiono wiele szumu wokół tego. To jest lek, który jest w badaniach klinicznych, proszę Państwa. Więc nie jest to lek, który można stosować tak z wolnej ręki. Nie może być też, my w rekomendacjach też go uwzględniamy jako pewną opcję, ale pamiętajmy, że ta partia leku, która trafiła do Polski, jest przeznaczona wyłącznie dla pacjentów w stanie terminalnym praktycznie, którzy są w bardzo ciężkiej sytuacji, są już od pewnego czasu podłączeni do respiratora. W zasadzie nie ma nic do stracenia u nich. I właśnie u nich stosowany jest ten lek, ocenia się przede wszystkim bezpieczeństwo stosowania, ewentualne działania niepożądane. Natomiast na pewno nie jest to lek do stosowania bezpośredniego w przyszłości, jeżeli okaże się on bezpieczny, bo no to nie jest jeszcze do końca sprawdzone, i skuteczny. Jego miejsce w mojej opinii powinno się znaleźć we wczesnej fazie zakażenia, bo to jest lek przeciwwirusowy, więc trzeba go stosować wtedy, kiedy powinno się stosować wtedy, kiedy jest duża ilość wirusa. Ale powtarzam jeszcze raz, niepotrzebnie tyle szumu zrobiono. Badanie, w którym on jest stosowany, jest bardzo skomplikowane. Szczerze mówiąc, ja w tej chwili nie miałbym pacjentów, u których na tyle ciężkich, u których moglibyśmy włączać tą terapię. I nie mieliśmy też takich pacjentów przez cały czas od początku epidemii w Polsce. Natomiast myślę, że warto wspomnieć o tym, że w dniu wczorajszym zostało po raz pierwszy podane w klinice chorób zakaźnych i hepatologii w Lublinie osocze ozdrowieńców. Zobaczymy, jaki efekt to przyniesie. W każdym razie myślę, że to jest warte do odnotowania. Czy ten sposób leczenia znajdzie zastosowanie? Też przekonamy się. To nie jest metoda powszechna na świecie. Są przykłady korzystnego działania. Z tym, że warto powiedzieć, że wszystkie te leki, które stosujemy w tej chwili, łącznie z tymi, które w badaniach klinicznych są stosowane, one, no ich kwalifikacja do dalszych zastosowań, czyli badania kliniczne, nie są prowadzone tak jak w normalnych warunkach. Nie stosuje się zwykle grup porównawczych, niestety. A to by dało dopiero odpowiedź, czy dany lek jest skuteczniejszy od drugiego. Po prostu w normalnych warunkach porównuje się ze standardowym postępowaniem, a tutaj nie mamy standardowego postępowania.
No właśnie, panie profesorze, co najbardziej zaskoczyło pana w leczeniu? Jakiego rodzaju objawy? Stan pacjentów? No bo sam pan powiedział, że choroba jest całkowicie nowa i nie było wcześniej objawów. A zatem pana obserwacje.
No przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że zdecydowana większość zakażonych jest bezobjawowa. Więc musimy zdawać sobie sprawę, że wśród nas choć bardzo dużo osób, które pomimo, że są zakażone, nie mają żadnych objawów. W tej grupie jest też potężna zapewne grupa osób, która nie jest zakaźna nawet. Nie jest zakaźna przynajmniej przez cały czas, przez całą dobę, tylko okresowo może następować na przykład wysiew zakażenia. Tak przypuszczam, wnioskując po tym, co widzimy, bo gdyby ta zakaźność u osób bezobjawowych była stuprocentowa, no to byśmy mieli nieporównywalnie większą falę zakażeń objawowych. Jeżeli chodzi o tych pacjentów z objawami, no to większość ma stosunkowo łagodny przebieg. Rzekłbym, że wtedy nawet przebiega to łagodniej niż w przypadku grypy, bo po grypie objawowej praktycznie prawie każdy ma ciągnący się okres takiej rekonwalescencji, osłabienia. Natomiast tutaj, jeżeli przebieg choroby jest łagodny, powrót do zdrowia następuje stosunkowo szybko. Ale jest wąska grupa pacjentów, 10-20%, u których ten przebieg niestety jest ciężki i oni mają zagrożenie życia. Tak jak powiedziałem, najważniejsze jest, żeby wychwycić ten moment wchodzenia pacjenta w ciężką postać. Wtedy można interweniować z lekiem, który nie działa na czynnik zakaźny, na wirusa, tylko zwalcza tak zwaną burzę cytokinową, tonizując tak jakby odpowiedź własną organizmu na ten czynnik zakaźny i dzięki temu nie dochodzi do zmian nieodwracalnych w płucach, a to właśnie te zmiany nieodwracalne w płucach stanowią przyczynę ciężkiego przebiegu, konieczności podłączenia do respiratora, no i przyczynę zgonu.
A zatem musimy czekać na lek. Na razie posługujemy się tym, czym dysponujemy, czekając na ostateczne wyniki badania, bo jesteśmy pod bramką, no a w tej sytuacji podbramkowej musimy zastosować to, co mamy. Dziękuję za rozmowę. Będziemy się łączyli jeszcze pewnie nie raz, by dowiedzieć się, jakiego rodzaju terapie są najbardziej skuteczne, jeśli chodzi o zwalczanie pandemii. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.